mogliśmy się poznać. Ja serdecznie witam księdza profesora, księdza Marka Dziewieckiego, naszego duchowego kierownika. Ksiądz Marek jest psychologiem, wykładowcą akademickim. No, ja jak zobaczyłem te 70 książek napisanych, no to też coś mówi o pracy także tej pisarskiej z zakresu wychowania, małżeństwa, rodziny, komunikowania, a także i terapii uzależnień. Ta cała dziedzina to praca duszpasterska księdza Marka. Cieszę się, że jest z nami i że będzie nam teraz przewodzić. Zapraszam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanim oficjalnie przywitam i powiem parę słów o sobie, to najpierw taki uśmiech. Jakiś student statystycznie z Warszawy albo Częstochowy, patrząc tutaj na tą salę, idzie ulicą i widzi, nadchodzi jakaś wspaniała dziewczyna, może nie aż tak wspaniała jak tu są, ale no prawie. Nie może się powstrzymać, wpatruje się w nią, no aż także jej i miło i aż nieprzyjemnie jednocześnie, bo to za intensywnie się wpatruje. Nie wiadomo, czy z podziwu, czy tam zauważył jakieś oczko na pończosze, czy coś. Nieważne. W każdym razie wpatruje się, kiedy ona chce go ominąć po dziewczęcemu dyskretnie, on zastępuje jej wręcz drogę i mówi: przepraszam, my się nie znamy, ale ja chyba wiem, jak masz na imię. Ona mówi: daj mi spokój, facet, nie znamy się, co się nie czepiasz. On mówi: teraz, kiedy cię widzę całkiem z bliska, to już jestem pewien. Ty masz na imię Google. Ona: co? No Google. Ty masz na imię na pewno Google. A dlaczego? Bo w tobie jest wszystko, czego szukam. A jakaś dziewczyna z kolei chciała dokuczyć chłopakowi, którego ledwo poznała, ale tak niezbyt zrobił na niej wrażenie. Ona na nim tak, on na niej nie za bardzo, więc chciała mu dać znać. I ona mówi do niego w którymś tam momencie, jak za bardzo próbował randkować, ona mówi do niego: ty, co ty masz po małpie? On mówi: no coś tam może mam, ale tak konkretnie to nie potrafię powiedzieć. To ja ci powiem konkretnie. Po małpie masz gmail.com. Ale to tak na marginesie. Więc moi drodzy, bardzo się cieszę tymi rekolekcjami. Na początek się uśmiechamy, potem przejdziemy do ciężkiej pracy, no ale po to, żeby się potem przez całe życie uśmiechać, to najpierw trzeba trochę popracować. Najpierw pracuj, potem świętuj. Tak Pan Bóg nas tego uczy. Więc parę słów o sobie. Urodziłem się, patrzę, chłopak, czyli zwyczajny sposób bycia człowiekiem. Ktoś inny rodzi się, patrzy, dziewczyna, czyli genialny sposób bycia człowiekiem. Kiedy mężczyźni są normalni, zdarzają się nawet normalni, to są normalni, a kiedy dziewczyna jest normalna, to jest genialna. No taka mała różniczka. To jest dla mnie oczywiste. Najpierw Pan Bóg stworzył nas mężczyzn, popatrz, nie za bardzo podobny do mnie. Szybko się poprawił, stworzył kobietę, teraz w porządku. Tato nawet z mężczyzny uczyni człowieka. Oczywiście jak jest dojrzała i szczęśliwa. Więc urodziłem się niestety jako ledwie chłopak, a nie aż dziewczyna. No ale nikt mi nie zabrania uczyć się od dziewcząt i kobiet geniuszu bycia człowiekiem. Nikt mi tego nie zabrania, staram się uczyć. I każdy z chłopaków tu obecnych też ma taką szansę, no byle się chcieć uczyć od dziewcząt. Nawet Pan Bóg zaczyna od zera, więc stworzył najpierw mężczyznę. No. Ktoś mi mówi, no ale Syn Boży w ludzkiej naturze stał się nie kobietą, tylko mężczyzną. No tak, po pierwsze, żeby bronić kobiet, bo w tamtych czasach, żeby bronić kobiet przed tymi mężczyznami, tylko przed tymi, którzy nie kochają, to trzeba by było być mężczyzną. Teraz tej kobiety potrafi się trochę bronić w społeczeństwie, ale wtedy tylko mężczyzna mógł bronić kobiet, więc stał się mężczyzną w ludzkiej naturze, żeby skutecznie bronić kobiet. A po drugie, no wiemy z listu świętego Pawła o kenozie, chciał uniżyć samego siebie, stawszy się człowiekiem, gorzej, stawszy się mężczyzną. Bo jakby stał się kobietą w ludzkiej naturze, to by się wywyższył. A Pan Jezus miał wrodzoną pokorę między śmiechem. Ale to panowie, nie obrażajcie się na mnie. No, trudno się obrażać na rzeczywistość. No, fakty są takie i tyle. W każdym razie urodziłem się jako chłopak. Miałem bardzo kochających rodziców. Od 11 lat są głęboko w to wierzę już w niebie. Umarli jedno po drugim w odległości 8 tygodni od siebie. Jak tata zmarł 11 kwietnia, to mama jeszcze była w miarę zdrowa, ale po 3-4 tygodniach zauważyłem, że przestała jeść, tak jakoś zobojętniała. Chyba uznała, że czas być razem małżeństwem już z wiecznej strony życia. Więc rodzice moi nie byli ideałami, bo tylko Bóg jest ideałem, ale bardzo mnie kochali, aż za bardzo. Pierwszy raz im to powiedziałem, chyba jak miałem niecałe 6 lat. Wy mnie kochacie za bardzo. Więc czułem się małym księciem, dzieckiem szczęścia, niesamowicie bezpiecznym. Po pierwszej komunii zapisałem się do mistrzostwa, potem do oazy. Byłem codziennie na mszy świętej, do klasy maturalnej włącznie. Codziennie u komunii, ale nie to się chwalił. To tylko tak przypadkowo się pochwaliłem. A mówiąc z uśmiechem, no ale nie obrażam się na rzeczywistość i na dobrą przeszłość. Dlaczego miałbym się obrażać między uśmiechem? I miałem masę marzeń, no bo jak dziecko jest kochane i widzi miłość wzajemną rodziców, no to się aż żyć chce. Wtedy i marzenia przychodzą i pragnienia piękne same. I marzyłem, no najpierw to miałem marzenia sportowe. Od dzieciństwa wczesnego byłem niesamowicie wysportowany, po 4-5 godzin dziennie czynnego sportu. I niewiele się zmieniło, znaczy teraz tylko wakacje. Teraz w wakacje robiłem 3000 km rowerem, no ale to tylko wakacje. I od tygodnia jestem, to było w Niemczech, tam gdzie zastępowałem proboszczów w 2 parafiach zaprzyjaźnionych, no to tam mogłem sobie pozwolić. Teraz po powrocie już do końca czerwca następnego roku nie mam godziny wolnej, ale znowu potem w lipcu wsiądę na rower za rok, jeśli dożyję, ale nieważne. W każdym razie byłem zagorzałym, fanatycznym sportowcem, znakomitym w trójskoku. Wszystkie dyscypliny uprawiałem, ale w trójskoku byłem znakomity, ale nie będę mówił szczegółów. Bez techniki skakałem na piachu w ogródku i miałem lepszy wynik jako 13-latek niż rekord polski wtedy młodzików do lat 16. Mógłbym być na olimpiadzie, gdybym tylko zaczął wyczynowo uprawiać, ale nieważne. W każdym razie miałem jakieś wielkie pragnienia najpierw sportowe. Moim ideałem był Górnik Zabrze, jest tutaj ktoś z Zabrza, ale to jeszcze czasy 67 rok, jak Górnik wygrywał z Dynamo Kijów na wyjeździe w listopadzie 2-1 po golach Szołtysika i Lubańskiego. Mam to w oczach 52 lata temu. Ale to inna historia. W każdym razie drugie marzenia to były jakieś literackie. Codziennie czytałem jedną książkę od 6 klasy. Pierwszą czytałem mając 6 lat, Serca Micisa. Tata mnie nauczył czytać, jak miałem 5 lat, sam nauczyciel. Więc miał taką mentalność uczenia od przedszkola. W każdym razie pierwsza książka, którą czytałem samodzielnie mając 6 lat, to było Serca Micisa. Czytałem wielokrotnie, beczałem. A od 6 klasy to już codziennie jedną książkę z tej klasyki dla chłopaków, potem dla dziewczyn. Pani w bibliotece szkolnej była dyskretna, więc nie zdradzała moim kolegom, że czytam teraz już książki dla dziewczyn, bo dla chłopaków się skończyły. No nieważne. I pisałem podobno najlepsze wypracowania w szkole, w liceum, co jest rzadkością, bo ledwie chłopak, a nie aż dziewczyna. Więc miałem jakieś nawet marzenia literackie, ale największym marzeniem była żona i dzieci, bezwzględnie. No i te moje największe marzenia. Aha, miałem, no jak już marzyć, to marzyć. Marzyłem o tym, żeby być najwspanialszym mężem w historii ludzkości. No, święty Józef się może gniewał, nieważne. I marzyłem o tym, żeby być najwspanialszym tatusiem w historii ludzkości. No co, jak marzyć, to już porządnie. Prawie po dziewczęcemu, no prawie. I marzyłem o tym, żeby moi bliscy, czyli żona i dzieci w rodzinie, którą założę, żeby codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No takie miałem chyba dosyć Boże marzenia. I te marzenia pokrzyżował mi mój największy przyjaciel Bóg, bo mi zaczął proponować kapłaństwo. Mając 15-16 lat zacząłem to czuć jakoś. Jeszcze złośliwi księża mi też jakoś to delikatnie sugerowali. Ktoś tam, no to oczywiście byłem wściekły, że mi sprzeciwiają się moim marzeniom o małżeństwie i rodzinie. No i ale no, to tam najgorzej, że Pan Bóg mi to jakoś po swojemu mówił. No i postanowiłem się w klasie maturalnej przed Bożym Narodzeniem rozmówić z nim jak z człowiekiem i w którejś późnego wieczoru, normalnie 21:15 chodziłem spać do klasy maturalnej włącznie, no ale tego wieczoru postanowiłem się rozmówić, więc poświęcić parę godzin na tłumaczenie Bogu, że nie będę księdzem, no i tłumaczyłem jak umiałem, jak człowiekowi, a chyba nie bardzo rozumiał, bo nie mogłem usnąć. No więc, a to było dla mnie zupełnie nieznane, że do tej pory śpię jak trup. Więc powiedziałem, Panie Boże, no, nie przekonałeś mnie, nie chcę być księdzem, chcę być mężem i tatusiem, ale ponieważ nie mogę usnąć, a już jest późno, dobra, to pójdę do seminarium. Usnąłem jak trup, ale rano powiedziałem, nieważne, to było pod przybusem, szantaż, wybij sobie z głowy, Panie Boże. No i tak było przez 4 noce. Czwartej nocy uległem. Tak sobie pomyślałem, już nie tylko przez bezcenność, że jak mam do wyboru posłuchać siebie czy Boga, to chyba jednak lepiej posłuchać Boga, nawet wbrew własnym najpiękniejszym marzeniom, bo chyba jednak On mnie bardziej kocha i rozumie niż ja siebie. I postanowiłem, że pójdę do seminarium, ale po cichu, tak żeby Bóg nie słyszał. Wiem, że On wszystko słyszy, ale oficjalnie nie słyszał, bo nie podsłuchuje. Powiedziałem sobie, będę tam na luzie w tym seminarium duchownym w Sandomierzu, bo jeszcze wtedy w Radomiu nie było. To moje rodzinne miasto Radom. Tam będę tak na luzie spontanicznym. To mnie wyrzucą, pójdę się ożenię i spokój. No i byłem spontaniczny na luzie bardzo i mimo to nie wyrzucili mnie. To było wielkie moje rozczarowanie. Jeszcze zaczęli się przełożeni mną cieszyć, no to już zupełnie nie rozumiałem tego. Złośliwość osób. No i przyjąłem święcenia kapłańskie już całkiem świadomie i dobrowolnie, chociaż jeszcze z bólem emocjonalnym, że zwłaszcza jak widziałem na ulicy przytulające się pary, no to mi ciężko było. I jako diakonowi, i początkującemu księdzu. Ale jak poszedłem na pierwszą parafię pod Radomiem, Garbatka, Letnisko, pod Kozienicami dokładnie, jak zobaczyłem, co to znaczy być księdzem tak w praktyce, że to jest mamusio, tatuś, czyli kocham im jak mama i tata naraz, czyli podobnie do Boga, bo Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest pełnią. Więc jak zobaczyłem, że być księdzem to być tatusią, mamusią, dla dobrych, delikatnych być czułą mamusią, a dla krzywdzicieli, bandytów, drani, podłych być twardym, twardzielem wręcz tatusiem, ale też kochającym, jako ojciec okrutnego, marnotrawnego syna. No więc być mamusią, tatusiem i doświadczać, że powiedzmy młodzież mi mówi więcej w drugiej rozmowie nieraz pierwszej niż swoim rodzicom, no to się można popłakać ze wzruszenia i podziękować Panu Bogu, że to też jest droga do szczęścia. Bo tego się bałem, że jak będę księdzem, to nie wystarczy do szczęścia. No może i to wystarczyć, wystarczy bardzo kochać. Teraz już wiem, że szczęście jest proporcjonalne do wielkości miłości, a nie do tego, gdzie tą miłość okazuje. Czy w małżeństwie, rodzinie, czy w kapłaństwie, czy w życiu konsekrowanym. No i potem to już było tylko lepiej. Ksiądz biskup chyba po 2 latach, jak widział, że jestem taki szczęśliwy w parafii, mamusio, tatuś, no to mnie zabrał z parafii, wysłał do Rzymu, daleko od wtedy, teraz to wszystko blisko, ale wtedy to daleko się wydawało, od Polski. I jeszcze wysłał mnie na psychologię, czyli dał do zrozumienia, że z moją psychiką coś nie tak, no bo nikt normalny nie studiuje czegoś tak nienormalnego jak psychologia, przynajmniej współczesna. Bo ci, co studiują filozofię, tracą rozum, ci, co studiują teologię, tracą wiarę. Ci, co studiują psychologię, tracą zdrowie psychiczne, jeśli w ogóle mieli. A ci, co studiują historię, tracą czas, więc każdy coś tam traci studiując. Ja studiowałem, jako straciłem rozum, wiarę i zdrowie psychiczne, więc uśmiech oczywiście. Na 4. roku studiów w Rzymie ktoś mnie spytał z kolegów, ty się czujesz już psychologiem? Mówię, nie, ja się czuję jeszcze normalny. I nic się nie zmieniło do tej pory. A tak na marginesie. No i na studiach psychologii odkryłem, komu są potrzebni psycholodzy? Tym, którzy nie przyjmują miłości i nie kochają. Ci, co przyjmują miłość od tych, którzy umieją kochać, od Boga i Bożych ludzi i sami się uczą kochać, to psychologów nie potrzebują, to psycholodzy ich potrzebują. No i po powrocie ze studiów zamieszkałem w seminarium w Radomiu, które się w międzyczasie zbudowało pod moim domem rodzinnym. Tam mieszkam do tej pory, mam wykłady dla alumnów, prowadzę telefon zaufania diecezji radomskiej od 20 lat. Ksiądz biskup św. Jan Chrapek to założył, poprosił mnie, no i tak już zostało od 20 lat. Mam dużo rekolekcji, rozmów indywidualnych, dużo tam jakichś szkoleń, dużo spotkań z młodzieżą. Na pierwsze w 1988 roku zaprosił mnie pewien milicjant, no i tak się zaczęło. No i dużo książek, artykułów. Wieczorami zwykle jestem zmęczony jak osioł, ale bardzo szczęśliwy. No to mniej więcej tyle o mnie. I ruszamy do pracy. Otóż temat jest fascynujący, temat naszych rekolekcji. Od samotności do małżeństwa. Bardzo mi się podoba ten temat i chętnie o tym będę z wami rozmawiał. Program jest dosyć intensywny, bo w sumie z homiliami, które będą konferencjami, to mamy 6 konferencji. Jutro przed obiadem także możliwość pytań. Można będzie i na kartkach, i ustnie, ale to jest chyba oczywiste. Także co będzie niejasne, czy co trzeba będzie dopowiedzieć, to macie szansę jutro. Zaczniemy jutro od pytań tą konferencję przed obiadem, żebyście mieli jak najwięcej szans. A jak będzie mniej pytań, no to potem będę mówił od siebie. Ale chcę od razu uspokoić. Będzie jutro przed obiadem okazja do wszystkich pytań, wątpliwości, czy próśby coś dopowiedzieć, czy skorygować. No to ruszamy. Otóż Początek niech będzie taki tytuł, jeśli ktoś chciałby coś notować. Dlaczego samotność jest ciężarem? Dlaczego samotność jest zła? Bo może ktoś powie, a może jestem powołany do samotności, to co tu będę szukał żony czy męża, kiedy może lepiej zostać singlem, być samotnym. Może to jest, zwłaszcza w XXI wieku, sposób na życie. Więc pytanie, czy w ogóle samotność jest zła? Jeśli tak, to dlaczego i jakie są formy samotności? Czyli prawie wszystko o samotności. No to ruszamy. Otóż, żeby zrozumieć, czy samotność jest dobra czy zła, to nie wystarczy subiektywne przekonanie, bo niektórzy ludzie, większość statystycznie jest przekonana, że samotność jest zła, ale część jest przekonana, że samotność, wręcz bycie singlem, wygodnym, wręcz hedonistycznym, egoistycznym, to jest wręcz najlepszy sposób na życie. Więc tutaj poglądy ludzi są różne. No to popatrzmy nie na poglądy ludzi, tylko na naturę człowieka, bo tu się rozstrzyga, czy samotność jest dobra, czy zła w naszej naturze. Otóż co nam Bóg mówi o nas ludziach? Po pierwsze, że nas kocha. To jest najprostsza definicja człowieka. Jestem kimś kochanym. Ta definicja, że człowiek to istota rozumna i wolna, ona coś tam mówi, ale to jest bardzo nieprecyzyjna definicja i bardzo zawężona. Dawno już nie używam tej definicji właśnie z tych dwóch powodów, że nieprecyzyjna i zawężona. Zawężona, bo tylko mówi o naszej rozumności i wolności. No to już jest coś, ale to jest duże zawężenie. A nieprecyzyjna, bo przecenia nasze sposoby używania świadomości i wolności, które dostaliśmy od Boga. Przecenia nasze, nie świadomość, rozumność, wolność, bo to jest niesamowicie, czyni nas podobnymi do Boga, tylko przecenia nasze sposoby korzystania z tych darów. Mianowicie, jeżeli przyjmiemy tak, uczepimy się tej definicji, że człowiek jest, to jest istota rozumna i wolna, no to jak zobaczymy na przykład narkomana, który jest głupi i zniewolony, to co trzeba by powiedzieć? Że nie jest człowiekiem, no bo nie spełnia definicji. A jest człowiekiem, to w pełni. Tylko w tym momencie marnotrawi swoje człowieczeństwo, ale jest dalej człowiekiem, kochanym przez Boga i przez nas, jeśli jesteśmy Bożymi ludźmi. Więc tutaj przeceniamy nasze używanie rozumności i wolności, bo niektórzy mają sumienie zupełnie nowiutkie, czyściutkie, bo jeszcze nigdy nie używane. I niektórzy mają mózg zupełnie nowiutki, fabrycznie nowy, bo jeszcze nigdy nie używany. Mogą mieć i 60-70 lat. Oczywiście używany do codziennych spraw, nawet do kariery profesorskiej, tylko nieużywany do szukania sensu życia, a to jest najważniejszy sposób używania rozumności. Bo co innego jest inteligencja, to w jakiś sposób mają nawet małpy, tam wszystkie zwierzęta, nawet rośliny się wykrzywiają do słońca, to się jest przejaw inteligencji, a co innego jest mądrość. Inteligentny to ktoś, kto poznaje świata, mądry to ktoś, kto rozumie człowieka i Boga, no, bez którego nie zrozumiemy siebie, ale to inna historia. W każdym razie ta definicja jest zawężona, bo pokazuje tylko przeceniająca nasze korzystanie z rozumności i wolności, bo nie wszyscy korzystają z rozumności i wolności. Niektórzy korzystają z bezmyślności i ze zniewoleń, mówiąc tak z ironią, a po drugie ta definicja jest zawężona, bo nie mówi nic o miłości, a bez miłości się nas nie zrozumie. Najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego istnieją ludzie nieszczęśliwi, bo nie przyjmują miłości lub nie okazują miłości lub jedno i drugie naraz, ani nie przyjmują, ani nie okazują. A więc bez miłości się nas nie zrozumie, a Biblia daje nam bardzo precyzyjną definicję człowieka, no pokazując fakt, jestem kochany i to przez samego Boga. Do tego będziemy jeszcze wracać przy oddzielnej refleksji na temat tego, jak nas Bóg kocha, bo tej miłości mamy się uczyć, dopiero potem jest możliwe małżeństwo. A więc jestem kimś kochanym. Nie zawsze rozumnym, nie zawsze wolnym, czasami głupim i zniewolonym, ale zawsze kochanym przez Boga i zwykle przez niektórych przynajmniej ludzi. No, nie wszyscy mnie kochać, ale niektórzy tak. Jestem kimś kochanym. Po drugie, jestem podobny do Boga, bo teoretycznie mógłbym być kochany, a nie podobny do Boga, a jestem jedno i drugie. I kochany przez Boga i podobny do Boga. To znaczy zdolny, by świadomie i dobrowolnie przyjąć miłość od Niego i od ludzi bożych, bo nieboży nie kochają. Więc jestem w stanie dzięki właśnie rozumności i wolności świadomie i z wdzięcznością, moja decyzja, wola, że będę wdzięczny, mogę świadomie i dobrowolnie przyjąć miłość. Nawet gdybyśmy pokochali zwierzęta, one nie przyjmą świadomie i dobrowolnie i z wdzięcznością miłość. Mogą przyjąć kiełbaskę, przytulenie z jakąś tam ich wdzięcznością, ale to nie jest ani świadome, ani dobrowolne. To jest instynktowne. To zupełnie co innego. Tak jak komputer przyjmuje nasze dane, które mu wpisujemy, ale nieświadomie i nie z wdzięcznością, bo nie ma świadomości i wolności, tak samo zwierzę może bardziej szczęść komputer przyjąć kiełbaskę czy pogłaskanie, ale bez świadomości, bez wolności. Tylko na zasadzie instynktu, odruchu, bo tak został zaprogramowany ten zwierzaczek. Więc ja mogę przyjąć świadomie, dobrowolnie i z wdzięcznością miłość, i potrafię uczyć się miłości, potrafię kochać. Zwierzę, nawet jak pan umrze i piesek umrze, zagłodzi się, nie chce jeść z żalu po śmierci pana i leży przy jego grobie, wzruszające, ale to nie jest miłość, to jest instynkt. Tak Bóg zaprogramował tą grupę zwierząt. Inne nas z kolei zjadają. No tak Bóg zaprogramował, żebyśmy się uczyli też ostrożności. Natomiast ani te, co zjadają, nie mają grzechu, ani te, co umierają przy grobie swego Pana, nie mają zasługi. To jest taki program wpisany przez Boga. One nawet nie wiedzą, że istnieją, a my wiemy i jesteśmy w związku z tym podobni do Boga. Powtarzam, gdzie jest podobieństwo? W tym, że mogę świadomie i dobrowolnie przyjmować miłość i potrafię decydować się, że ja też kocham i że coraz dojrzalej. To jest podobieństwo do Boga. Świadoma i dobrowolna miłość. W związku z tym, że jesteśmy podobni do Boga, nie tylko kochani, ale podobni do Boga, no to żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć, co jest dla nas dobre, co jest złe, co prowadzi do radości, a co do smutku, no to musimy trochę chociaż wiedzieć o Bogu, no bo jesteśmy do Niego podobni. Nie do rodziców, nie do samych siebie, nie do rówieśników, nie do celebrytów. Celebryci, moja definicja, to ludzie znani z tego, że nie powinni być w ogóle znani. No taka moja prywatna definicja celebrytów. A druga, że celebryci to są ludzie znani z tego, że żyją w sposób niegodny człowieka. Są oczywiście wyjątki, ale to wtedy nie nazywamy ich celebrytami, tylko szlachetnymi ludźmi, którzy są znani ze szlachetności. Natomiast tak zwani celebryci są znani z nieszlachetności, z niedojrzałości, z uwikłań jakichś tam narkotykowych, seksualnych i tysięcy innych, ale to zostawmy umarłym, grzebanich umarłych. W każdym razie muszę coś wiedzieć o Bogu, bo jestem na Jego obraz i podobieństwo stworzony i tylko na Jego obraz i podobieństwo. Otóż niewiele bym wiedział o Bogu. No sam fakt, że Bóg istnieje, no to jest dosyć oczywisty dla ludzi rozumnych, nawet nie mądrych aż, ale już rozumnych. No bo skoro ja potrafię myśleć, kochać, decydować, no to nie pochodzę od materii, która nie potrafi myśleć, kochać, decydować. To jest oczywiste, że coś większego nie może pochodzić od czegoś mniejszego. Coś mniejszego może ode mnie pochodzić. Ja mogę skonstruować komputer, ale komputer nie może mnie skonstruować. Więc dla ludzi w miarę inteligentnych, nawet powtarzam jeszcze, nie aż rozumnych, ale już inteligentnych, samo istnienie Boga jest oczywiste, że jestem nie z tej ziemi jako jedyna istota. Natomiast kim jest Bóg dokładnie, no to byśmy tylko po omacku szukali. On o tym wie, dlatego się nam objawił już w Starym Testamencie dużo przez Bożych ludzi, a w Nowym osobiście, w Nowym Testamencie. I co się okazuje, że jest nie tylko miłością, i że jest nie tylko jedyny, tośmy już wiedzieli w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie nam Syn Boży objawił, że Bóg nie jest samotny. Że Bóg nie jest samotny. Sądzę, że wszyscy ludzie w Starym Testamencie wyobrażali sobie, jeśli się skupili na tym aspekcie, że skoro Bóg jest jedyny, no to siłą rzeczy musi być samotny. No z definicji właściwie. No bo jak jest jedyny, jak inaczej? No to musi być samotny. Jeżeli byśmy spotkali gdzieś jedynego na świecie czarnego kruka i byśmy mieli dowód naukowy, wszystkie kruki świata byśmy zobaczyli, przynajmniej w teorii, jeden byłby czarny, to w swojej czarności byśmy uznali za osamotnionego, czy czarny łabędź. Natomiast Bóg jest jedyny, a nie jest samotny. No Bóg wszystkim nas zaskakuje, no najbardziej swoją miłością, aż do krzyża, ale i tu nas też zaskakuje. Bóg nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech wzajemnie kochających się osób. Ojciec, Syn, Duch Święty. Mówimy tak technicznie w teologii, że to Trójca Święta, ale to bardzo kiepska definicja, dlatego że w tej definicji podkreślamy liczbę osób, że trzy, trójca. No i świętość też, to już nieźle. To drugie ważniejsze niż to pierwsze. Natomiast nie pokazujemy istoty relacji. To jest wspólnota kochających się osób. No, święta, trójca, to słowo święta ratuje, bo świętość i miłość to synonim. Czyli trójca wzajemnie się kochających osób. To już byłoby trochę bardziej zrozumiałe. Czyli i te osoby się do tego stopnia kochają w Bogu, do osoby Boże, że się ze sobą utożsamiają. Czasami jest tak, że mąż z żoną się wręcz niemal utożsamiają, niemal, bo tak całkiem to się nie da. Natomiast w Trójcy Świętej jest całkowite utożsamianie się. Trzy niezależne od siebie osoby Boże, które tak kochają, że się ze sobą całkowicie utożsamiają. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, powie Jezus, to samo Duch Święty z mojego weźmie i wam da. Całkowite utożsamianie się. A jak nazywamy wspólnotę wzajemnie kochających się osób, wspólnotę, w której każdy kocha każdego? No, nazywamy po ludzku rodziną. Bóg jest rodziną. Jest rodziną kochających się wzajemnie osób. Rodziną, wspólnotą, w której każdy kocha każdego. I jest pochodzenie, ojciec pochodzi od syna, duch od ojca i syna, więc jest pochodzenie, tak jak dzieci od małżonków, i jest wzajemna miłość. Oczywiście nie jest takie pochodzenie jak dzieci od małżonków, ale jest relacja pochodzenia i jest wzajemna miłość. Najwspanialsza, najbardziej szczęśliwa rodzina we wszechświecie. Bóg jest rodziną. Bóg jest wspólnotą. Mówiąc po ludzku, nawet Bóg sobie nie może pozwolić na życie w samotności. Mówiąc tak po ludzku. I w związku z tym Bóg, który nas kocha i który nas stworzył na swoje podobieństwo, nie na nasze, na swoje podobieństwo, Bóg, który jest, jak już wiemy dzięki Jezusowi, wspólnotą, w której każdy kocha każdego, co nam mówi, co jest pierwszym złem dla nas? Najpierw nam objawia w Księdze Rodzaju, że nas stworzył na swoje podobieństwo. Tam jest to słowo też my już na początku, zapowiedź, że się odsłoni, że jest wspólnotą, a nie samotnością. I co nam mówi, że co jest pierwszym złem? Samotność człowieka. To jest pierwsze zło, jakie demaskuje Bóg. To nas zaskakuje. No jak wszystko, co Bóg nam mówi, nas zaskakuje. Nie tak jak my potrafimy zaskakiwać komputer, no gdyby miał świadomość. No, nie zaskakujemy, bo jest głupi i nierozumny. To nie możemy zaskakiwać, bo nie ma świadomości. Ale byłby zaskoczony, jakie mądre rzeczy potrafimy wpisać, które się komputerowi nie śniły, gdyby miał samą świadomość. A w każdym razie Bóg nas zawsze zaskakuje, no bo ten, kto jest większy, zaskakuje tego, kto jest mniejszy. Rodzice potrafią zaskakiwać, mniejszy, nie w sensie godności, ale w sensie dojrzałości. Rodzice potrafią, jak są bardzo dojrzali, codziennie zaskakiwać dzieci swoją mądrością, swoją wiedzą, swoją miłością. To samo robi Bóg. I nas także tu zaskakuje. Bo gdybyśmy zrobili tu sobie ankietę, może ta grupa to by była bliska odpowiedzi Bożych, ale tak w świecie, że tak powiem, do młodych, dorosłych ankietę, co jest pierwszym złem, no to by może powiedzieli, że choroby, że bezrobocie, że depresja, że prześladowanie, że grzech, że śmierć, różne. Niektórzy nawet by napisali, że małżeństwo i rodzina jest pierwszym złem. No tak są ideolodzy gender i LGBT+, zwłaszcza plus tam jest ważny, bo plus no to są i pedofile, i nekrofile, i jak tam się nazywa to, i kazirodcy i tak dalej. No plus, pan Trzaskowski podpisał LGBT+, a nie tylko LGBT. Więc nie tylko geje, lesbijki, transwestyci, biseksualiści, tylko także właśnie inne te tak zwane mniejszości, co opisałem skrzętnie w jednym z artykułów. Za to chcieli mnie podać do sądu, ale chyba prokuratura nie wszczęła śledztwa, przynajmniej na razie, że jak ja mogę zrównywać kazirodców, pedofili, nekrofili, zoofili ze wspaniałymi gejami, lesbijkami i tak dalej. Ja powiedziałem, ja nie porównuję, tylko wyjaśniam czytelnikom, co znaczy LGBT+. Jestem wdzięczny panu Trzaskowskiemu za to, że zdradził, o co tu chodzi, że ten plus też jest uwzględniony. No, czyli te wszystkie seksualne mniejszości, przecież oni są tolerancyjni. Ale to już inna historia. W każdym razie Bóg nam wyjaśnia, pierwszym złem nie jest ani grzech, bo się można nawrócić, stać wielkim świętym. Nie jest śmierć, ta to w ogóle nie jest złem, bo jest przejściem do nieba, bo życie wieczne na tej ziemi po grzechu pierworodnym byłoby nieszczęściem, nie do zniesienia wręcz, więc śmierć jest wręcz błogosławieństwem, chyba że ktoś fatalnie żył, no to, to tak jak na egzaminie ma wtedy stracha, ale dla normalnych studentów egzamin jest świętem, bo dostają kolejną piątkę i są bliżej ukończenia dzieła. W każdym razie, ale my po ludzku byśmy mówili, że może grzech jest najpierwszym złem, może śmierć ta doczesna, natomiast Bóg jest nieomylny. Pierwszym radykalnym złem jest samotność. Dlaczego? Bo człowiek osamotniony nie jest podobny do Boga. Czyli nie jest sobą. Bo Bóg, czy nawet Bóg, mówiąc tym moim językiem, nie jest samotny. Jest, powtórzę 10 tysięcy razy nadchętnie. Bóg jest wspólnotą kochających się osób. Otóż kiedy jestem osamotniony, wtedy nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. No mogę Bogu, mogę samemu sobie, ale to nie wystarczy. To dobrze, bo mamy kochać nie tylko Boga i nie tylko bliźnich, ale samych siebie, ale to jest za mało. Potrzebujemy potrójnej miłości. Do Boga, do siebie samych i do bliźniego. Są trzy przykazania miłości, do tego jeszcze wrócimy. Nie dwa. Nie wiem, jak można mówić o dwóch przykazaniach miłości, kiedy są trzy. Przecież Pan Jezus jest bardzo precyzyjny. Kochaj Boga nade wszystko, po drugie kochaj samego siebie i po trzecie kochaj bliźniego, próbuj aż tak jak siebie. Potem Pan Jezus jeszcze doprecyzuje i powie kochaj Boga, a siebie i bliźniego, drugie, trzecie przykazanie, kochaj nie tak jak samego siebie, bo możesz nie kochać siebie albo wypaczyć im, pomylić egoizm z miłością. Natomiast kochaj i siebie, i bliźnich, jak ja ciebie, człowieku, pierwszy pokochałem. Ale o tym będzie oddzielna refleksja. A więc pierwszym złem jest osamotnienie, bo nawet Adamowi nie wystarczyła podwójna miłość. Przecież na początku, przed grzechem pierworodnym, Adam żył w podwójnej miłości do Boga. Był z nim zaprzyjaźniony bardzo i do samego siebie. Żył w harmonii ze sobą, w konsekwencji też w harmonii ze światem. Cieszył się światem, poznawał, porządkował świat. Nadawanie imion zwierząt było tym symbolem. Więc żył w podwójnej miłości do Boga i bliźniego. Za mało. Sam Bóg mówi, za mało. Jeszcze jesteś na tej ziemi, po ludzku, jeszcze jesteś osamotniony. Brakuje ci spotkania z drugim człowiekiem, nie tylko ze mną Bogiem, nie tylko z samym sobą, z drugim człowiekiem i to drugiej płci. O tym też będzie w oddzielnej refleksji, dlaczego to jest tak ważne, że to osoba drugiej płci. Będzie oddzielna konferencja jeszcze przed obiadem dziś. A więc to jest pierwsze zło, mianowicie osamotnienie. Osamotnienie oznacza, że w najlepszym przypadku, osamotnienie nie oznacza, że nie mam więzi z Bogiem, że nienawidzę samego siebie i jestem opuszczony przez ludzi. Mogę bardzo nawet być zaprzyjaźniony z Bogiem, mogę bardzo dojrzale kochać siebie, ale jeśli nie przyjmuję miłości od kogoś z ludzi, nie okazuję miłości komuś z ludzi, to będzie źle. To będzie mi ciężko. A więc potrzebna ta potrójna miłość. A wiadomo, że jeżeli nie mam żadnej miłości, ani z Bogiem miłość nie łączy, ani ze sobą, ani z bliźnimi, no to śmierć, to jest agonia natychmiast, to samobójstwo. Czy jeżeli mam tylko, no ale to w teorii raczej, tylko miłość do Boga, ale siebie nienawidzę, no to i w miłość Boga nie uwierzę. Czy kocham niby siebie, ale Boga odrzucam, no to nie kocham siebie, tylko ubóstwiam siebie, to jeszcze szybciej się zniszczę. Więc albo mam, w praktyce, no Bóg mnie zna na wylot, mnie człowieka, albo mam wszystkie trzy formy miłości, albo nie mam żadnej. I w związku z tym, jeśli nie mam wszystkich trzech form miłości do Boga, do siebie i do ciebie, ktoś mówi, no to w takim razie na przykład zakonnicy kontemplacyjni, no to już muszą być nieszczęśliwi, nie mają żadnej formy miłości, nie mają wszystkie trzy. Bo fizycznie nie mają kontaktu, nawet może sami ze sobą, jak każdy tam w celi swojej mieszka i nawet nie rozmawiają, to fizycznie mogą nie mieć kontaktu z bliźnim, ale mają wielką miłość do bliźniego. Modlą się za całą ludzkość, z miłością, jeśli nie z miłością, no to rzeczywiście będzie katastrofa. Więc to nie muszę mieć fizycznego kontaktu z bliźnimi, chodzi o miłość do bliźniego. A fizyczny kontakt, no najbardziej widać miłość do bliźniego w małżeństwie i rodzinie, no bo to od świtu do nocy i z najbliższego bliska, o tym będzie też jedna z konferencji. Ale chodzi o miłość, a nie o fizyczną bliskość w okazywaniu tej miłości. Więc albo mam potrójną miłość do Boga, do siebie, do bliźniego, do bliźniego, nieraz okazywaną na odległość kontemplacyjną nawet, czy na bezludnej wyspie, albo nie mam żadnej formy miłości rzeczywiście i jestem strasznie osamotniony. I w osamotnieniu no, jest mi ogromnie boleśnie. I teraz trzeba doprecyzowywać. To jest ta zasada podstawowa, że najpierw wyciągnijmy pierwszy wniosek i potem podoprecyzowujemy, żeby kogoś nie skrzywdzić. To musi być doprecyzowanie. Ale najpierw pierwszy wniosek. Nikt nie jest powołany do samotności. Nie ma takiego powołania. Jak mnie gdzieś zapraszałem do jakiejś grupy, proszę księdza, my mamy takie duszpasterstwo singli, może by ksiądz przyjechał z konferencją czy z rekolekcjami. Nie. Do takiej grupy czy wspólnoty, która się nazywa duszpasterstwo singli, nie przyjadę. Dlatego, że nawet jeśli wy dokładnie rozumiecie, że chodzi o wychodzenie z samotności i z bycia singlem, to sama nazwa na to nie wskazuje. Nawet jeśli wy tak to rozumiecie, ale dla świata idzie przesłanie, że może, to są ci, którzy są powołani do bycia singlami. Wystarczy, że jeden człowiek tak to zrozumie i już ja bym uczestniczył w złu, bo bym promował chorą wizję życia człowieka, że w byciu singlem. Na to jestem za precyzyjny. Więc jak jest taka wspólnota jak ta, Niespokojni Nadzieją, czy jak jest wspólnota poszukujących małżonków, czy nazwijmy wspólnota wychodzenia z samotności, to nazwy są mniej ważne, byle pokazywały, nie chcę w tym trwać, to tak, to przyjadę. Ale do duszpasterstwa singli nie, bo powtarzam, nawet nie dyskutujmy, bo nawet jak ktoś powie, no ale my w tej grupie jest ewidentny, my chcemy, po to się spotykamy, nie by trwać w byciu singlami, tylko by z tego wychodzić. Tak, ale ktoś, kto widzi to w internecie czy w gazecie, tą nazwę, może sobie pomyśleć, to są single, którzy chcą, żeby ksiądz wspierał ich w byciu singlami. No to nie ze mną te numery. Nie będę wspierał w tym, co Bóg mówi, że jest pierwszym złem. Więc nikt z nas nie jest powołany do życia w samotności, bo Bóg nikogo nie powołuje do życia w złu. Sam demaskuje Bóg, że pierwszym złem radykalnym jest człowiek w samotności, osamotnienie człowieka. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. Powtarzam, mówi to do Adama, który ma miłość do Boga, ma miłość do samego siebie, ale nie ma miłości ten mężczyzna do kobiety w tym przypadku. Więc jeśli nie ma potrójnej miłości, to jest źle. Tutaj taka dygresja, także nigdy nie dam się zaprosić do duszpasterstwa związków niesakramentalnych, czy niektórzy nazywają to małżeństw niesakramentalnych, nigdy, dopóki nie zmienią nazwy. Bo to sugeruje sama nazwa, że ja idę tam, żeby pomagać trwać w cudzołóstwie. Nie ma małżeństw niesakramentalnych dla ochrzczonych, nie ma małżeństw, nie ma związków niesakramentalnych dla ochrzczonych, są tylko cudzołożne konkubinaty. Nie ma małżeństw nieregularnych, jak to pewien papież używa, przepraszam z szacunkiem do niego jako papieża, ale tutaj jest bardzo nieprecyzyjny Franciszek, gdy będę miał okazję, to mu to powiem bardzo twardo w cztery oczy. Gdzieś tam w parafiach tego niepewnie napiszę, ale w takich grupach, które idą w głąb, mogę to śmiało powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak związki nieregularne. Jezus takich słów nie używał. Chrześcijanin to ktoś, kto się posługuje mentalnością i słownictwem Jezusa. Są związki sakramentalne, oparte na wiernej miłości, do której wrócimy, albo są związki cudzołożne. Nie ma dla nas ochrzczonych innych związków. I w związku z tym, jeżeli jakaś grupa mnie zaprosi i nazwie się tak, duszpasterstwo osób żyjących w cudzołóstwie, które chcą się nawracać, to od razu pojadę tam. Ale jeżeli się nazywają inaczej, czyli kłamliwie, to nie pojadę. Nie będę wspierał ideologii czy kłamstwa. Więc nie tylko co do singli jestem taki twardy. I teraz doprecyzowanie. Czyli pierwszym złem jest samotność. Nikt nie jest przez Boga powołany do samotności. Istotą samotności jest to, że nie żyję w potrójnej miłości. Zwłaszcza mi brakuje miłości do bliźniego. I teraz tutaj doprecyzowania, bo są różne sytuacje i można z taką ogólną definicją kogoś bardzo skrzywdzić, więc żeby nie skrzywdzić, już doprecyzowuję. Są różne formy osamotnienia. Tragiczna, antychrześcijańska forma samotności, bycia singlem, wynika z tego, że ktoś, częściej mężczyźni, ma taki chory pomysł antyboży na życie, że mianowicie, proszę księdza, no małżeństwo, rodzina, no to wysiłek, trzeba się podporządkować żonie, trzeba służyć dzieciom, trzeba nie dojeść, nie dospać nieraz, rezygnować z urlopów albo jechać na urlop tam, gdzie chcą żona i dzieci. No to tysiące problemów, jak jestem zakochany, no to fajnie, ale wiem, że zakochanie przemija, zamienia się w miłość albo w nicość, jak ja to mówię, ale o tym też będzie. No to po co będę sobie komplikował życie? A tak, jestem, proszę księdza, wygodnym singlem, idę do pracy, kiedy mi się chce, działam tam w jakimś może nawet wolontariacie, ale kiedy chcę, pójdę, kiedy nie chcę, nie pójdę. Siedzę sobie przed telewizorem na wszystkich możliwych meczach, no oczywiście ze skrzynką piwa. Mam fajnych kolegów, nawet koleżanki, ale to takie niezobowiązujące. Jak się przyblączę seks, no to tak, ale niezobowiązujący. No i fajnie, proszę księdza. Tak, ale skończy się to rozpaczą. Na parę lat możesz tak żyć i nawet się łudzić, jak syn marnotrawny, że jest wesoło. Ale potem się zniszczysz, bo to jest antyludzkie. Więc to jest najstraszniejsza forma pomysłu na życie. Egoistyczny, hedonistyczny, skupiony na sobie sposób bycia singlem w tym właśnie znaczeniu. Że nie chcę uczyć się miłości bliźniego, nie chcę być ofiarny. Chcę żyć wyłącznie dla siebie, chcę, żeby mnie było wygodnie. Nawet się z kimś zwiążę, to się mogę związać oczywiście nie miłością na wieki, aż do śmierci, tylko na przykład jak spotkam jakąś dziewczynę naiwną, proszę księdza, która będzie mnie obsługiwać seksualnie, finansowo, będzie prać, prasować, sprzątać i tak dalej, to tak. Ale dopóki ona będzie moją służącą, a ja będę dla niej bożkiem, no to tak, to dalej jestem wygodnym singlem jeszcze ze służącą. I to za darmo. Bo inaczej to musiałbym zapłacić jakiejś gospodyni, że tak powiem. To tak, ale to w ramach bycia właśnie wygodnym singlem jeszcze ze służącą, czy z grupą służących, no to jeszcze lepiej. Natomiast ja od siebie niczego nie chcę dawać, bo to bez sensu. Znam, może nie wszyscy mówią aż tak jednoznacznie, bo trochę się może nawet sobie tak nie mówią, ale tak właśnie żyją. Więc to jest diabelskie. Więc pomysł na to, że mogę być szczęśliwy, bo sobie wygodnie urządzę życie, bo się do niczego nie zobowiążę, to jest diabelski. Dla ciebie diabelski, człowieku, gdybyś tak myślał, bo ty się, no tutaj nie ma takiej, ale żebyście mieli argumenty do rozmowy z tymi, którzy tu nie przyjechali, a są w podobnej sytuacji, tylko że mają tą chorą mentalność. Więc jeżeli myślisz sobie, że będziesz szczęśliwy bez miłości bliźniego, ofiarnej, bo innej nie ma, ofiarnej, pracowitej, wiernej, uczciwej, czystej, no to się zniszczysz. Parę lat, nieraz paręnaście, ale nie więcej, możesz jakoś tam nawet nie być całkiem nieszczęśliwy, przynajmniej nie wiedzieć, że jesteś nieszczęśliwy, bo już jesteś, ale nie wiesz, ale potem to bycie nieszczęśliwym wręcz wybuchnie, jak u syna marnotrawnego, w którymś momencie po prostu eksploduje i znajdziesz się na dnie, albo popełni samobójstwo, albo raczej na raty, zaczniesz się zapijać, zaćpać, zaseksualizować, zakomputerować, zahazardować, albo wpadniesz w pracoholizm, albo w kompletną obojętność na własny los, też szczyt rozpaczy, albo wszystko naraz. Więc to będzie diabelskie, to jest samozniszczenie. Więc taki pomysł na wygodne życie, w byciu właśnie takim singlem, w tym znaczeniu, co mówię. Natomiast są inne formy bycia poza życiem w parze małżeńskiej i poza byciem rodzinami. Mianowicie ktoś powie, no proszę księdza, no to i ksiądz też jest singlem, no to po księdzu już. Ja nie jestem singlem. Otóż singiel jest to ktoś, powtórzę, kto ma ten diabelski, szatański pomysł na życie w skupieniu na sobie, w egoizmie, w hedonizmie, w byciu tylko dla siebie i życiu kosztem innych. Natomiast ja tak nie żyję. Otóż nie jest singlem ten, kto się zobowiązał do wielkiej miłości na zawsze. Bo singiel się do niczego nie zobowiązuje. Ja nie jestem singlem. Ja nie mam żony, nie mam dzieci, ale zobowiązałem się do wielkiej miłości aż do śmierci, do miłości kapłańskiej, do traktowania każdego, kto się przede mną pojawi, jak żonę i dzieci, jak moich bliskich, jak moje kochające osoby, za które jak trzeba oddam życie. Więc to jest, czyli to nierozstrzygające jest to, czy mam żonę, dzieci, czy męża, dzieci, tylko czy kocham, czy się zobowiązuję do wielkiej miłości aż do śmierci. Jeśli się zobowiązuję do wielkiej miłości aż do śmierci, to nie jestem singlem. Jakiś student właśnie taki będący singlem, wtedy, potem się radykalnie zmienił, ale wtedy jeszcze był w tej fazie, miał duże możliwości i głębie, tylko jeszcze wtedy tego nie odkrywał i właśnie chciał żyć na zasadzie wygodnego singla, jak jego braciszek młodszy, ale tam to kompletnie zupełnie nie świat, tak został ten braciszek i się stacza, a ten starszy się kompletnie zmienił. W każdym razie jeszcze kiedy był na właśnie etapie bycia singlem, kiedy powiedziałem, dranił jeden, no to wtedy tak wprost mówię, miał 26-27 lat, dranił jeden, skończysz tragicznie twoje życie. Żyjesz wygodnie, mamusia ci kupuje jeszcze koszule, takie pod 60 dla facetów, bo tata ambasador gdzieś tam w Afryce i mama jest bez męża, więc w tobie szuka zastępczego męża. Oczywiście nie seksualnie, bo jasne, bardzo szlachetna kobieta, ale emocjonalnie. Ubiera cię nawet na 60-latka, a ty się tak dajesz, jesteś mamusin synek. No i wygodnie ci mama pierze, prasuje, ubiera dosłownie, podaje herbatkę rano i tak dalej. No wspaniała jakby żona w tak funkcjonalnym aspekcie. A ty sobie pójdziesz do pracy, też takiej wygodnej, nie musisz tam dużo zarobić, bo na siebie wystarczy. No i kibicujesz różnym drużynom, piwo, koledzy, fajne, luźne życie, zniszczysz się. A mówię, że ksiądz, ale ksiądz mówi, że nie jest singlem ten, kto się zobowiązuje do wielkiej miłości. No to ja się też zobowiązałem do wielkiej miłości. Mówię, jakiej? O, jestem w dwóch grupach wolontariatu. Mówię, to jest wolontariat, możesz w każdym momencie tam już nie pójść. No z definicji wolontariat to dobre, to super, ale jeśli to jest dodatkowe, a nie zamiast. Bo wolontariat z definicji jest wolontariatem, a nie zobowiązaniem moralnym do wielkiej miłości aż do śmierci. Z wolontariatu, z definicji, on się w każdym będzie wycofać i nie ma żadnej winy. Więc to, że tam pójdziesz, bo tam ci jest miło, bo jest trochę też miłych dziewczyn, które cię nadskakują, ale z którymi nie ma zamiaru nic budować, bo to stawia wymagania, to żadna wielka miłość. I istnieją więc te dwie grupy ludzi osamotnionych. Jedni, ci pierwsi, ci single, to żyją osamotnieni, bo tak chcą, bo to jest ich chory, diabelski pomysł na życie. W egoizmie, w hedonizmie, w skupieniu na sobie. A Jezus mówi, kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, a nie skupia na sobie. Niech weźmie swój krzyż, czy niech poniesie ciężary życia w doczesności po Adamie i Ewie i niech mnie naśladuje, czy niech niesamowicie, heroicznie wręcz kocha. No, a ty sobie kpisz z takich propozycji Jezusa. Natomiast jest druga grupa ludzi formalnie samotnych, tak jak na przykład wy, kiedy ktoś na was z zewnątrz patrzy, no mówi, dziewczyna skończyła, no niektóre chyba już pełnoletnie, a nie, raczej nie. A nieważne, w każdym razie ktoś tam patrząc na was z zewnątrz może myśleć, no ona jest samotna, czy on chłopak samotny. Natomiast jeżeli kochasz Boga, jeżeli uczysz się kochać samą siebie, samego siebie, jeżeli marzysz o małżeństwie i rodzinie i stawiasz sobie wymagania, by dorastać do tej miłości i jesteś na drodze dorastania do małżeństwa i rodziny, no to nie jesteś singlem. Jesteś osobą, która żyje w potrójnej miłości do Boga, do siebie, do bliźniego i jest w drodze do zrealizowania tej wielkiej miłości także w wymiarze bliźniego, w tej największej formie, mianowicie miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. O tym będzie oddzielna konferencja chyba jutro rano. Ale zobaczymy, jak się będzie układać czas. No na pewno będzie. W każdym razie jesteś w drodze do realizacji tej miłości, ale już się jej uczysz, już, daj Boże, w dużym stopniu umiesz to, jesteś gotowa, gotowy. Na razie tylko nie znalazłeś kogoś odpowiedniego, no to nie twoja wina. Ale chcesz żyć w ofiarnej miłości wielkiej, wręcz największej na tej ziemi między mężczyzną a kobietą, miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, tylko na razie no, brakuje drugiej strony, to nie twoja wina. Ale jak się druga strona znajdzie, no to będzie przeszczęśliwa, że taki skarb znalazła jak ty tu obecna, czy ty tu obecny. Dla mnie jest oczywiste, to są same skarby. Nawet skarby trzeba doszlifować, diamenty. Znaczy mówię teraz do dziewcząt, żeby szlifowały chłopaków, bo dziewczyny mogą być już zupełnie gotowe, ale chłopaka trzeba dalej szlifować no, do śmierci. Każda żona i mama ma do wychowania męża i pozostałe dzieci, no to jest jasne. To do śmierci, ale ty już jesteś na tej drodze nie wmawiasz sobie, że możesz być szczęśliwa, szczęśliwy w życiu tylko dla siebie, wygodnym, egoistycznym, hedonistycznym. Więc ty nie jesteś singlem, nie jesteś osobą samotną, tylko jesteś osobą, która się kieruje wolą Boga i która ma wielkie szanse to zrealizować. Ojciec nam wspomniał, ojciec Roman, że już jest ponad 20 w sumie, tak, małżeństw. Ponad 50 już jest małżeństw tej wspólnoty niespokojnych nadziei. Ja wczoraj rozmawiając z ojcem przejęzyczyłem się trochę i powiedziałem niepokornych nadzieją, ale to jest też mi się spodobało, no bo jesteście niepokorni, w sensie odważni. No co to ukrywać, że jestem wspaniałą dziewczyną i że szukam wspaniałego kandydata na męża. No to jest niepokorni, niezłomni, niespokojni, też niespokojni, no bo wiadomo, jest jakiś niepokój, znajdę, nie znajdę, ale też niepokorni na ziemi, szukam i wiem, kim jestem, że właśnie chcę tą wielką miłość komuś ofiarować. I jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie gdy chodzi o to doprecyzowanie osamotnienia, mianowicie są sytuacje wyjątkowe, ale wyjątkowe, może być ich nawet sporo, ale wyjątkowe, gdzie ktoś jest powołany do wielkiej miłości, bo to jest rozstrzygające, ale ani w małżeństwie i rodzinie, ani w kapłaństwie, ani w życiu konsekrowanym. Bo 99,9 ludzkości jest powołanych przez Boga do wielkiej miłości, ogromna większość w małżeństwie i rodzinie, a 2 promile statystycznie do wielkiej miłości w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. Osób kapłanów i osób konsekrowanych jest około 2 promile albo promil, w zależności od społeczeństwa, narodu, ale nie więcej niż 2 promile. Czasami do 3 promili się zbliża, ale to rzadkość. Więc ogromna większość jest powołana do wielkiej miłości w małżeństwie i rodzinie, do wychodzenia z osamotnienia w ten sposób, ale czyli to są klasyczne powołania do wielkiej miłości w małżeństwie i rodzinie, prawie wszyscy, lub do wielkiej miłości w kapłaństwie albo życiu konsekrowanym, czy w kapłaństwie w ramach życia konsekrowanego, jak ojciec Roman, ale to jest 2 promile. Natomiast bardzo są, no jeszcze dużo poniżej 2 promili, takie wyjątkowe powołania, na przykład jakaś kobieta bardzo kocha bliźnich, jest świetną na przykład lekarką, ale aż tak heroicznie kocha bliźnich, że rezygnuje z małżeństwa i rodziny, by na przykład wspierać w jakimś szpitalu w Afryce od świtu do nocy chorych, czy dzieci i chore, i nie mające rodziców po jakiejś wojnie na przykład i jedzie tam. To byłoby nie do pogodzenia z miłością do męża i dzieci, byłoby krzywdziła swoich bliskich. No to jest heroiczne powołanie do heroicznej formy miłości bliźniego. Ona, heroiczna forma miłości bliźniego jest heroicznie pięknym i wielkim pokonywaniem osamotnienia. No bo osamotnienie mogę pokonać tylko przez miłość, do tego za chwilę przejdziemy. Ale tu są wyjątki i ktoś mi powie, no to niech ksiądz Marek opowie jakieś zasady na temat takiej właśnie sytuacji, bo może akurat ja, ktoś sobie pomyśli, akurat jestem tym, nie powiem, dlatego że na temat wyjątków nie ma zasad. Na temat wyjątków nie ma ogólnych zasad i o wyjątkach rozmawiam tylko w 4 oczy. Więc jakby ktoś czuł, że ma taki wyjątek, no to musi rozmawiać w 4 oczy. Wtedy mogę, na ile po ludzku będę w stanie potwierdzić lub postawić wątpliwość. Natomiast nie powiem o ogólnej konferencji, o ogólnych zasadach na temat wyjątków, bo wtedy im bardziej ktoś niedojrzały, tym bardziej sobie wmówi, że jest w tym wyjątku. A w ogóle nie jest, tylko jest na przykład egoistą. I ucieka od małżeństwa i rodziny, od kapłaństwa, od życia konsekrowanego, od zobowiązań jakich ewidentnych, jasnych, strukturalnych, formalnych. I woli sobie tak na luzie żyć, bo zawsze się można z tego wycofać. Więc to tylko mogę w rozmowie 4 oczy rozstrzygać. Tak samo jak mogę wspomnieć, że jeżeli na przykład żoną masz męża, który cię dręczy, alkoholik, zdradzający, potwór, cyniczny, morderczo, prawie agresywny, masz prawo do obrony, do separacji małżeńskiej włącznie i tylko jedno zdanie powiem, ale nie wyjaśniam szczegółów, jak to robić, albo powiem, albo jeśli widzisz ewidentnie, na przykład cię oszukał, ukrył całą straszliwą przeszłość i dopiero po ślubie sama to odkryłaś, albo jest ewidentne, że już w momencie zawierania małżeństwa był uzależniony, też to ukrył i kompletnie niezdolny miłości, nawet nie miał zamiaru kochać, ani nie potrafił. Potem się to okazało, to masz podstawy do stwierdzenia ważności małżeństwa, ale nigdy nie byłem o tym konferencji. Mogę być to jedno zdanie, bo jakbym powiedział o konferencji, całą ze szczegółami o separacji małżeńskiej, która często jest konieczna w tej fazie, to nie ma nic wspólnego z rozwodem. I separacja, która zobowiązuje mnie do wierności dalej małżeńskiej. Czy bym powiedział precyzyjnie konferencję o zasadach stwierdzenia ważności małżeństwa, to ci, na przykład jakiś mężczyzna, który ma kochankę, a byłby wtedy nam tej mszy, i pomyślałby sobie, ale prosty sposób uwolnienia się od żony. Nie muszę jej nawet zabijać, jak mi kochanka podpowiada. Wystarczy, że ja skieruję pismo do sądu biskupiego, udam tam w tych zeznaniach moich, że ja byłem kompletnie niedojrzały wtedy, kiedy zawieram małżeństwo, że byłem alkoholikiem, narkomanem, no co się nie robi dla kochanki, dla cudzołóstwa. I wezmę to niby na siebie, sąd stwierdzi ważne małżeństwo i się żenię z moją kochanką, nawet kościelnie będą wszyscy musieli mnie szanować. Więc żeby draniom nie dawać wiedzy, której by źle wykorzystali, nie powiem nigdy konferencji na temat wyjątków, bo na temat wyjątków rozmawiam tylko w cztery oczy, ale to tak na margines. Więc mam nadzieję, że teraz już wiemy dokładnie, że nikt z nas nie jest powołany do samotności, bo nikogo Bóg nie powołuje do zła. Wszyscy jesteśmy powołani do wielkiej miłości w małżeństwie i rodzinie, w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Niektórzy, ale to zupełne wyjątki do wielkiej miłości w takich właśnie formach poświęcania się dla obcych, nie będąc ani małżonkiem i rodzicem, ani księdzem czy osobą zakonną, ale to zupełne wyjątki i tylko w cztery oczy możemy o tym rozmawiać. Natomiast diabelski pomysł jest na bycie egoistycznym, hedonistycznym, wygodnickim singlem czy singielką. Rozwalę sobie życie. Po kilku latach już zwykle jest taka pustka, że się życie odechciewa i trzeba będzie to zapełnić i zapełnić jakąś trucizną. Mężczyźni raczej alkoholem, narkotykiem, seksem, hazardem, samobójstwem, a kobiety trochę bardziej to subtelnie, ale te choroby psychiczne, depresja, potworne skoki nastrojów, nieraz potem nie wytrzymują i odreagowują seksem gdziekolwiek, z kimkolwiek, jakkolwiek, czy jakąś chorą karierą zawodową, czy anoreksją, no to różne są, nie będę robił teraz reklamy tym dramatom. W każdym razie nikt nie jest w stanie być szczęśliwy, udając, że nie jest podobny, czyli prowadząc życie niepodobne do Boga. Więc nie na zasadzie potrójnej miłości. I teraz jeszcze zdążymy do przerwy. Mianowicie popatrzmy, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie, dosyć łatwo chciałby się powiedzieć, mimo grzechu pierworodnego, jego skutków i kolejnych grzechów, kolejnych pokoleń, że niektórzy ludzie dosyć łatwo dorastają do tej potrójnej miłości i nawet przez głowę nie przejdzie pomysł o byciu wygodnym singlem, co na początku się wydaje miłe, a potem jest tragiczne. A niektórzy mają takie chore pomysły, albo jeszcze inni, o tym nie wspomniałem, to teraz wspominam, marzą na przykład o małżeństwie i rodzinie, ale mając patologicznych rodziców, już nakładając twardo, albo doświadczając wiele krzywdy od osób drugiej płci, albo ktoś tam mi wmówił, że jestem nikim, nic nie umiem, nie mając minimum zaufania do siebie, boją się przeraźliwie małżeństwa i rodziny, więzi z bliźnimi i uciekają w samotność właśnie nie dlatego, że chcą, nie dlatego, że są egoistami, hedonistami, przeciwnie, są heroiczni, tylko że nie ufają sobie, czy nie ufają drugiej płci, no i na skutek historii życiowej się oddalają od bliźnich i zamykają w samotności, ale w sposób obronny czy z bezsilności, a nie jako pomysł na życie. Otóż te różne postawy, czyli normalność, dorastanie do wielkiej miłości na zawsze i realizowanie jej najczęściej w małżeństwie i rodzinie kapłańskiej, w życiu konsekrowanym, czy diabelskość, a więc hedonistyczny, egoistyczny singiel, czy bezradność, czy ta trzecia forma, to już mówiłem, bycie pięknym człowiekiem, piękną kobietą czy mężczyzną, ale na razie nie mam drugiej połówki, czy czwarta sytuacja, o której nie wspomniałem, to wspominam, właśnie moja historia tak mnie zraniła, że wprawdzie mam te Boże pragnienia, ale nie wierzę, że mogę je zrealizować. Ale jestem ofiarą, a nie winowajcą. Więc to, w której z tych grup będziemy, zależy w dużym stopniu od naszej historii życia. zwłaszcza od historii z naszego dzieciństwa, kiedyśmy mieli jeszcze niewielkie pole manewru, bo teraz nawet jeśli macie patologicznych rodziców, rodzeństwo, patologiczne otoczenie w pracy, nie tylko w Warszawie, czy na studiach, jak ktoś studiuje na UW, to i wyjdzie stamtąd jeszcze normalny, to gotowy jestem przyklękać. Najbardziej ateistyczna, prymitywna uczelnia, gdy chodzi o kadrę, uczelnia świata. No może są podobne gdzieś tam na zachodzie, no ale to już to samo dno dna. Gdy chodzi o jakość ludzi, mówię nie o studentach, nie, tylko o profesorach. To tylko taki obrazek, jedna z moich wspaniałych wychowanek, Madzia, ale więcej nie powiem. Tutaj najwięcej jest Magdalen z Warszawy, jeśli tak nie dokładnie liczyłem, ale tak mi się wydaje. Ona też, Madzia, skończyła UW na wydziale interdyscyplinarnym, najtrudniejszym. No jedna z pań tam prowadziła, psychologię też miała. Jedna z pań z litości do tej profesorki, nie powiem nazwiska, ale to nie z tych takich telewizyjnych najbardziej znanych. W każdym razie tam na uczelni od dziesiątków lat niepodważalna pozycja. No i tam głosi tą psychologię humanistyczną, wersję ateistyczną Rogersa i innych. Spontaniczna samorealizacja, wychowanie bez stresów, prawa bez obowiązków, no i takie inne głupstwa, zupełne ideologie, fikcje. Nikt się tak spontanicznie, to się mogę samo zniszczyć, ale nie samo rozwinąć. Z tym manodrami się sam zniszczył, nie potrzebował do tego dealerów narkotyków czy pornografii w internecie dla przykładu, czy piwa pod drzwiami. Sam się zniszczył. Nie ma spontanicznej samorealizacji, spontaniczna może być samodestrukcja, no ale mity istnieją, humanistyczno-ateistyczne. W każdym razie ta pani tak z zachwytem mówiła na tych wykładach do studentów o tej psychologii humanistyczno-ateistycznej z tymi mitami, a Madzia do niej podeszła na przerwie. Pani profesor, podziwiam panią profesor za tą otwartość, za ten humanizm, za taką piękną, pozytywną wizję człowieka, że się mogę samo rozwinąć. Oczywiście mówiła z ironią, a tam też nie wiedziała o tym. I z podziwu do pani profesor poszłam do biblioteki naszej uniwersyteckiej, popatrzyłam na pani profesor magisterium z lat 60. i doktorat, i habilitację z przełomu lat 60. 70. No i pani podziw, podziwiałam pani podziw nad psychologią marksistowską, nad geniuszem Stalina. No naprawdę, wyjątkowo panią podziwiam z panią całą przeszłością. Od tej pory Madzia nie była pytana, miała same piątki. Pani profesor się panicznie bała jej, no bo wiedziała, że ta profesor, że ona mówi tylko ideologię. W zależności od tego, czego oczekuje przełożony na uczelni, jakie są ideologie dominujące, tak ona mówi. Jak trzeba, to chwali Stalina, jak pani Szymborska, a jak trzeba, to będzie chwalić humanistów, a jak trzeba, będzie nawet chwalić Pana Jezusa. Jeśli to daje jej karierę, no akurat to jej, w jej rozumieniu kariery nie da, więc nie będzie. A to tak na marginesie. To w każdym razie podziwiam was. Jeżeli, no i wiem, można przetrwać UW. Zresztą na innych uczelniach jest podobnie, to specjalnie tak przerysowałem. Ale to drobiazg. W każdym razie patrzmy na tą historię życia. Otóż mamy te różne postawy, możemy się w tych czterech grupach znaleźć, powtórzę to, bo to jest istota rzeczy, mogę być w tej grupie normalnych, w sensie mogę dostać od moich bliskich, mogę mieć taką historię, że jest mi łatwo być w jednej z tych grup dorastających do wielkiej miłości i realizować tą wielką miłość na zawsze w małżeństwie i rodzinie kapłaństwie, w życiu konsekrowanym. Mogę być w drugiej grupie, tej diabelskiej, która sobie wmawia, że lekko, łatwo i przyjemnie egoizm, hedonizm, wygodnictwo. Mogę być w trzeciej grupie, wspaniale się rozwijam, jestem Bożym, świętym, młodym człowiekiem, ale na razie nie mam drugiej połówki, nie moja wina. Albo mogę być w tej czwartej grupie, tak poraniony, przecież nie z mojej winy, tak skrzywdzony przez ludzi tej ziemi, że mi się w ogóle żyć nie chce, co dopiero, żeby wychodzić ze samotnienia. Już wolę samotność niż cokolwiek innego. Otóż to zależy od naszej historii życia. Do której z tych grup mamy skłonność? Oczywiście te dwie pierwsze grupy, pierwsza i trzecia w tym moim układzie są bardzo podobne, bo ta trzecia, czyli jestem pięknym człowiekiem, piękną chrześcijanką, chrześcijaninem, tylko na razie nie mam drugiej połówki, jest tak samo piękna jak ta pierwsza grupa już zamężnych, czy już żonatych ze szczęśliwymi rodzinami, bo ja już do tego jestem gotowy, tylko jeszcze brakuje drugiej strony. A więc pierwsza grupa i trzecia, ci, co już realizują wielką miłość, ci, co do niej dorastali, dorośli, ale nie mają drugiej połówki, to są szlachetni święci. Druga grupa, ci egoistyczni, no to są diabelscy i się niszczą. I czwarta grupa, no to są ofiary innych ludzi i teraz odreagowują, czy uciekają w samotność, bo się boją życia i kontaktów. No, no teraz popatrzmy troszeczkę, akurat zdążymy do przerwy. Na co zwrócić uwagę w moim życiorysie, żeby rozumieć, w której grupie jestem i dlaczego? Otóż jak się zaczyna nasza historia? Kiedy się zaczyna? To zanim to zdradzę, to powiem, uśmiecham się, jak na przykład jakaś kobieta mi mówi, że księdza, no jestem kompletnie zdumiona, że nie znam mojego męża, że teraz odkrywam jego cechy, których się nie spodziewałam, no w tym kontekście niestety złe cechy, bo ja go znam od zawsze. Jesteśmy prawie rówieśnikami, czy wręcz rówieśnikami, z sąsiedztwa, więc znam, byliśmy w przedszkolu od trzeciego roku życia w tej samej grupie, potem w tej samej klasie, podstawówki, liceum, studiów, nawet żeśmy, znam takie przypadki, więc ja znam tego człowieka od początku. I tak mnie zaskoczył. Mówię, droga pani, nie od początku. Wie pani, co się działo z pani przyszłym mężem, obecnym mężem, kiedy się rozwijał w łonie mamy w okresie prenatalnym? Wie pani o tym? A no nie, o tym nie mam pojęcia. No nie, co pani mówi, że pani zna tego człowieka od początku? Otóż początkiem naszego życia jest dzień poczęcia. I powiem tutaj twardo, nasza historia zaczyna się, mówiąc bardzo dokładnie, biologicznie, od strony biologicznej, 3 miesiące przed poczęciem. Dlaczego? Dlatego, że plemnik, bez którego by nas nie było, plemnik tatusia, tworzy się w organizmie tatusia na 3 miesiące przed wydaleniem w akcie współżycia. Plemnik dojrzewa w organizmie mężczyzny 3 miesiące, chyba nawet ponad 3 miesiące, ale powiedzmy 3 miesiące. I jeżeli mój tatuś 2 miesiące temu no nieźle popił, może się nie upił, ale nadużył alkoholu, i 2 miesiące później, po imieninach u cioci, gdzie tata był z mamą i sobie no, sporo popił, i 2 miesiące, potem nie dotyka alkoholu, 2 miesiące później doszło do mojego poczęcia, to ja jestem dzieckiem już z ułomnością alkoholową, bo to jest plemnik pijany. Musiałby tata nie dotykać alkoholu 3 miesiące, co najmniej 3 miesiące przed współżyciem z mamą, które doprowadziło do poczęcia, żebym był od strony taty optymalnie chroniony. Więc panowie, z chwilą zawarcia małżeństwa, nie dotykajcie w ogóle alkoholu, chyba że nie chcecie mieć dzieci. Ale w ogóle. No bo 3 miesiące przed poczęciem dziecka już się rozwija plemnik, przez który przekażecie życie dziecku. Więc to po pierwsze, mówiąc w sensie ściśle biologicznym, moje życie, mój los zaczyna się kształtować 3 miesiące przed moim poczęciem, kiedy się przygotowuje plemnik tatusia, zaczyna się rozwijać. No i teraz, jeśli tata uprawiał sport, zdrowo się odżywiał i tak dalej, to mi przekaże super materiał, mam z czego rosnąć. A jeżeli palił papierosy, popijał choćby trochę, był niedotleniony i tak dalej, już jestem ułomny jakoś, już mocno tak twardo. No i potem, kiedy się poczynam, to samo z komórką jajową, ale komórka jajowa dojrzewa dużo krócej. Potem, kiedy się poczynam, zaczynam mniej więcej przez 9 miesięcy, zrodzą się nas wcześniaki, czasami ktoś się opóźnia z porodem, ale przez 9 miesięcy średnio jestem w mamusi brzuszku i teraz mój los jest bezwzględnie i bezpośrednio zależny od losu mamusi. Dzielę los mojej mamusi przez 9 miesięcy. Wnętrze mamusi jest moim brzuszkiem. Przepraszam, brzuszek mamusi jest moim mieszkaniem pierwszym. To jest mój pierwszy adres zameldowania, mamusi brzuszek, na wiele miesięcy. Jak tam ktoś mówi, mój brzuch, moje ciało należy do mnie, no to przecież trzeba by zabrać maturę. Jeśli pani profesor Środa mówi, czy inne feministki, które są na UW z tytułami doktorskimi, profesorskimi, mówią, mój brzuch należy do mnie, natychmiast trzeba by ich zwolnić i zabrać maturę. No bo przecież dużo przed maturą już wiemy, że poczęte dziecko nie jest częścią organizmu kobiety. Rozwija się w organizmie kobiety, ale nie jest jej częścią. Ani nie jest jej własnością. Teraz ostatnio jakieś dziecko się urodziło, chyba miesiąc po śmierci mamy. Lekarze podtrzymywali tam te warunki, żeby się mogło urodzić. No więc jeżeli ktoś nie odróżnia dziecka, niezależnego organizmu z oddzielną grupą krwi, z oddzielnym DNA, rozwijającym się w łonie mamy, nie odróżnia od organizmu mamy, no to trzeba zabrać natychmiast maturę. Ja, w sensie ścisłym, także świadectwo szkoły podstawowej. Więc wtedy będzie jaki profesor B, a nie miał nazwiska, bo już nie żyje, który nie miał magisterium, a był tytułowany profesorem, bo wyznawał jedynie słuszne zasady ideologiczne i kpił sobie z Polaków, ale to inna historia. Więc gdyby ktoś z chrześcijan mówił takie głupstwa, wbrew faktom biologicznym, to by nas zmasakrowali w mediach i słusznie. A tamci profesorowie najwyższych uczelni mówią takie głupstwa i nikt im nie zabiera matury. A nawet profesury, a co dopiero matury. Ale to tak na marginesie, żebyście zobaczyli, jak jest nierówne. Tam, gdzie jest ideologia i miłościwie nam panująca, tam można powiedzieć każde głupstwo. W marksizmie można było powiedzieć, że komunizm jest najlepszym ustrojem świata i że jest najlepszą demokracją. A jak mówiłem inaczej, to mnie zabijali. I jak tak mówiłem, to robiłem karierę. A teraz można mówić, że można zmienić płeć na przykład. Nie spotkałem mężczyzny, który zmienił płeć, czyli zaczął produkować komórki jajowe. Nie spotkałem też dziewczyny, która zmieniła płeć, zaczęła produkować plemniki, a profesorowie pewnych najwyższych uczelni mówią, że jest to możliwe. No więc idioci z tytułami naukowymi. Dużo jest z tytułami naukowymi idiotów, jeśli zamiast badać rzeczywistość, analizują ideologię. Ale to dygresja, żebyście mieli też argumenty na rozmowę z idiotami. W każdym razie, ale zostawmy idiotów, grzebanie ich idiotów. Idiotom zostawmy to, ale Pan Jezus mówi też głupcze, głupi, więc nie bójmy się mówić twardo. Ja mówię to nie z miłością, bo tylko taki język rozumieją, wtedy mają szansę zacząć żyć, czyli się uwolnić od ideologii i przewrotności, ale to inna historia. W każdym razie nasz los przez pierwsze 9 miesięcy jest taki, jaki los mamusi. I jemy to samo, co mamusia. Jeżeli mamusia sięga po alkohol, choćby minimalnie, to my jesteśmy pijani. Zdecydowanie bardziej. Dla mamusi to jest, powiedzmy, lampka wina, dla nas to jest upicie się. No bo dla tak małego organizmu, który przez krew mamusi wszystko dostaje, co mamusia ma, to już jest dawka nieraz poważnie upośledzająca organizm. Więc całkowita abstynencja albo krzywda dla dziecka. Więc jem to samo, co mamusia. Jeśli mamusia je niezdrowe jakieś rzeczy, to ja też. Mama może przetrwać, ale mój organizm jest za delikatny, żeby nie było śladów i uszkodzeń. I przeżywam to samo, co mamusia. Jeśli mój tata kocha mamę i mama kocha samą siebie i obydwoje kochają mnie, no to wtedy to jest oczywiste. I są związani z Bogiem, który uczy kochać i daje poczucie bezpieczeństwa największe, to mama jest bardzo radosna, przekazuje mi swoją radość, no to ja się jeszcze bardziej cieszę. Chociaż nie wiem o tym, ale to się zapisuje we mnie jak na twardym dysku w komputerze. Natomiast jeśli mama jest niespokojna, o czym tam się martwi, na przykład o pracę, bo jej tam grożą, że jej po ciąży nie przyjmą, czy mąż zaczyna się wycofywać, albo odchodzi do kochanki, no znam takie sytuacje. Ileż to? Ostatnio jakaś pani mi napisała e-maila. W czwartej ciąży mąż od niej odszedł. Urodził się troje dzieci, kiedy czwarte było w jej wnętrzu. Mąż poszedł do kochanki już oficjalnie, jak się okazało, miał podwójne życie już wcześniej, a wtedy zostawił ją z czwartym dzieckiem w jej brzuszku i odszedł. No to ona może się wyobrażać, jaką gehennę przeżywała. To samo jej dziecko. To samo jej dziecko, tylko że znacznie bardziej. Bo jako małe niemowlę w fazie rozwoju prenatalnego, błagam, nie mówcie dzieci nienarodzone. Bo to nieważne, że nienarodzone, tylko że dzieci w fazie rozwoju prenatalnego. Jak powiemy, słówko nie użyjemy, no to źle. Nienarodzone. Że nie jest istotą, że są narodzone czy nienarodzone. Istotą jest, że się rozwijają, że są i że się rozwijają. To jest najważniejsza faza rozwoju. Można potem tą fazę modyfikować, ale z trudem. Natomiast najłatwiej jest potem pójść za tym, z czym się rodzę. Za tym, co otrzymałem przez 9 miesięcy. Więc teraz w zależności od tego, co się dzieje z moją mamą i fizycznie, i psychicznie, i także duchowo, i społecznie, to ja już rodząc się mam te skłonności. Albo się rodzę tak jak ja, kawał słonia, prawie 5 kilo żywej wagi, uśmiechnięty, spokojny, bezpieczny, bo tata kochał mamę, mama tatę, obydwoje kochali samych siebie, związani z Bogiem i szalenie kochali mnie aż za bardzo. No to mama się dobrze odżywiała, z miłości do siebie, ale jeszcze bardziej do mnie. Tata chronił mamę, więc mama była, nie mogli się obydwoje doczekać na mój poród. No ja to czułem, no i się urodziłem bezpieczny, otwarty na ludzi. Wprawdzie na początku nieśmiały, małomówny, a to tam drobiazg. Naprawdę, byłem do matury włącznie bardzo nieśmiały, bardzo małomówny. Naprawdę. Nieśmiałość mi już przeszła zupełnie, ale małomówność została. Więc nie, naprawdę. Jak nie muszę mówić, uwielbiam słuchać, ale to uwielbiam czytać, słuchać. Mówię tylko dlatego, że mi każą. Naprawdę. Ale mówię naprawdę szczerze. Jestem człowiekiem ciszy, uwielbiam jazdę rowerem, kiedy jestem 6-8 godzin wakacji, tylko na rowerze robię tam prawie 200 km samochodnie. Jak ja to uwielbiam? Nie muszę nic mówić, też wtedy tylko słucham Pana Boga i trochę siebie, w sensie przysłuchuję, co tam we mnie, czy tam przygotowuję coś. Wiesz, nigdy muzyka słucham w jadzie, tam wolę lepsze towarzystwo moje niż na wspanialszych. Piosenki lubię słuchać w małych grupkach czy z kimś, bo wtedy jestem przy tym kimś, a piosenka w tle. Natomiast jak sama piosenka, to jak jestem sam na sam ze sobą, czasami tak. No, czasami nawet do moich powieści zajrzę, w których za chwilę wspomnę, żeby troszkę przywiozłem, bo się wzruszam, ale to są drobiazgi, tam jakieś epizody. W każdym razie nieważne. Więc byłem nieśmiały i małomówny, ale bardzo szczęśliwy, bezpieczny. No więc tam te cechy to są mało ważne. Ważne są podstawy. To wtedy mam z czego się rozwijać. No i co to jest poród dla dziecka? Jeszcze mamy 7 minut do przerwy. Otóż poród jest to doświadczenie śmierci. Każdy z nas tu obecnych przeżył już pierwszą śmierć. Mianowicie poród niemowlęcia. Nawet wtedy, kiedy mama mnie bardzo kochała, zdrowo się odżywiała, bombardowała radością i ja się z tym rodzę. I tak poród dla każdego dziecka. Oczywiście dlatego bombardowanego niepokojem mamy, wręcz zadręczającej samą siebie, no to jest to dziecko z szczętkiem nerwów, to poród jest jeszcze bardziej drastycznym przeżywaniem śmierci. Ale nawet dla mnie szczęśliwego i dla każdego jest to pierwsze doświadczenie śmierci. Każdy z nas ma już to za sobą, pierwsze doświadczenie śmierci. Mianowicie poród jest umieraniem. Z perspektywy noworodka. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, strasznie boli. Mamę boli, a mnie boli jeszcze nieskończenie bardziej, bo jestem w najwrażliwszej fizycznie, cieleśnie fazie życia. Więc dla noworodka jest to potworny ból. Po drugie, duszę się, bo wychodząc z mamusi wnętrza muszę się uczyć teraz oddychać samodzielnie, już nie przez tlen, który mamusia mi dostarczała, przez pępowinę, czyli przez kotwicę miłości, żebym nie utonął, nie umarł z głodu tam w jej wnętrzu i nie udusił się. To ja to nazywam kotwica miłości. Lekarze mówią pępowina, nieważne. W każdym razie teraz muszę się sam uczyć oddychać. Na początku nie umiem, mam trudności, pękają pęcherzyki płucne, dopiero się otwierają i ja się duszę. I po trzecie ziębne. W mamusi wnętrzu było 37,5, a na zewnątrz nawet w lecie, w zimie w dobrze ogrzewanym szpitalu nie ma 37,5, jest mniej. Więc gdyby mnie nie poprzykrywali, nie poprzytulali, no to wyziemne i umrę. Czyli potworny ból, duszenie się, duszności i ziemnięcie. No to jest śmierć. No. Jak będę drugi raz umierał, już do życia wiecznego przechodząc, to samo będzie. Będzie mnie chyba coś bolało w większości przypadków. Po drugie będę się dusił, będę miał problem z oddychaniem i po trzecie będę stygł. Dosłownie. Będę tracił temperaturę ciała. Ale już będę wiedział, to jest drugie umieranie. Najpierw mam, żyję 9 miesięcy w mamusi w brzuszku, po 9 miesiącach jest to za mały świat. Wychodzę na drugą stronę przez to doświadczenie śmierci, żeby powiększyć średnio 100 razy moje życie, z 9 miesięcy do 900, to jest tam około 80 lat. Ale w moim wieku już prawie emerytalnym, już widzę, mówię szczerze, że ten świat jest za mały. Czyli dla noworodka po 9 miesiącach mamusi wnętrze za małe. Dla mnie po porodzie, po 60 paru latach już jest ewidentnie ten świat za mały i potrzebuje większego, więc już spokojnie czekam na śmierć. Wiadomo, będzie jakiś lekki niepokój, bo jestem tylko człowiekiem, będzie cierpienie rozstania z tymi, których kocham najbardziej i ich ból, co będzie dla mnie jeszcze ważniejszy, jeszcze bardziej bolesne. Natomiast będzie dla mnie jasne, to jest przejście do trzeciej fazy życia. Pierwsza faza mamusi brzuszek, druga faza no to, co teraz jesteśmy, i trzecia faza życie wieczne. I żeby powiększyć o 100 razy nasze życie jeszcze doczesne, przechodząc z mamusi brzuszka na ten świat, trzeba powiększyć świat o miliardy razy, No, ten świat jest miliardy razy, czy miliardy miliardów razy większy od mamusi brzuszka. To sobie wyobraźcie, jak wielki musi być świat ten w trzeciej fazie życia, który ma mi wystarczyć już na całą wieczność. To w głowie się nie mieści ani w sercu, ale to inna historia. I teraz dużo zależy od tego, nie tylko co się działo ze mną przez 9 miesięcy mamusi brzuszku, ale też co działo się ze mną w procesie umierania porodowego. Bo ja to przeżywam jako śmierć, każdy z nas. Otóż jeżeli mamusia mnie wtedy przytulała od razu po porodzie, była w miarę zdrowa, nie było żadnych komplikacji ani jej, ani moich, przytulała, w 6 godzinie zacząłem już ssać pierś, mniej więcej w 6 godzinie odruchowo, pierwszy posiłek, cały czas przytulany, noszony w ramionach, milutki ton głosu mamusi, potem tatusia, bo dziecko jeszcze nie dowidzi, ale słyszy. Dziecko rozpoznaje rodziców do tam, 3-4 miesiąca, głównie na początku to wyłącznie po zapachu i po słuchu i po tonie głosu. Więc jeżeli miły zapach, też ważne, także tatusia, skarpety do wymiany, nieważne. W każdym razie, jeśli miły zapach i mamy i taty, i jeżeli czułość obydwojga oczywiście i smaczne mleczko z mamusi piersi. Tutaj panowie musimy znowu uznać naszą słabość, bo noworodek lgnie zdecydowanie bardziej do mamy niż do taty, bo mama ma i zadaszenie, i kuchnię blisko. Tata nie ma ani zadaszenia, ani kuchni, to co to tam, to po co mi na razie. Później się przyda tata też, ale na razie nie. W każdym razie, jeżeli rodzice z czułością, z delikatnością w tonie głosu, a dziecko wszystko czuje intuicyjnie, noworodek też. Jeżeli mama jest niespokojna, bo za mało kochana, to dziecko już niepokoi się jej tonem głosu. Ona o tym nie wie i będzie jeszcze bardziej nerwowe. W każdym razie, jeżeli po porodzie i mama i tata przyjmują mnie z wielką czułością, miłością i z niesamowicie cieplutkim tonem głosu, no to ja widzę, że da się przeżyć i po tej śmierci, którą był poród. A jeżeli jest za mało dotyku, za mało czułości, jakiś niespokojny głos mamy, taty, choćby z innych powodów, nie z relacji małżeńskich i rodzicielskich, tylko że akurat przypadkowo na przykład ktoś tam zmarł, czy jest ciężko chory tata mojej mamy, a mój dziadek i ja się wtedy rodzę, no mama ma niespokojny ton głosu i ja to słyszę i to mnie niepokoi. W każdym razie znowu sposób przyjęcia mnie przez rodziców i innych bliskich po porodzie bardzo dużo znaczy. Potem się zakochuję w rodzicach, to o tym będziesz... Oddzielna refleksja, sporo tych tematów zapowiedziałem. Więc potem się zakochuję w rodzicach, żeby jeszcze bardziej ich miłość i bliskość na mnie działała, bo jakbym się nie zakochał, to by mi byli obojętni, a chcę, żeby nie byli obojętni, bo potrzebuję intensywnie przyjmować ich bliskość, miłość, czułość. Potem się odkochuję w rodzicach, zakochuję w kimś innym, no to w waszej fazie już trochę wcześniej się to może zacząć. No i teraz dużo zależy, co się dzieje w miarę jak rosnę, co widzę między rodzicami, czy widzę wzajemną miłość, czy obojętność, czy wręcz wrogość, czy krzywdzenie na przykład mamy przez tatę, co widzę w rodzeństwie, co widzę w rodzinie, otoczeniu krewnych, co widzę w szkole, co się dzieje, czy ktoś mi dokucza, czy ktoś mnie podziwia, czy wspiera, co się dzieje w mediach, którymi się karmię, jak się odżywiam, jaki mam tryb życia, czy dosypiam. Ja spałem do klasy maturalnej włącznie 10 godzin dziennie. Do matury włącznie. 21:15 trup śpi, 7:15 wstawałem z największym trudem. 10 godzin, 5 godzin w ciągu dnia, 4 minimum sportu, sama zdrowa żywność, warzywa, owoce, chude mięsko, siadłem mleko, także w zimie, ale prawdziwe siadłem, nie tam... Tak jak teraz ze sklepu, żadnej Coca-Coli, żadnych chipsów, żadnych tam innych trucizn, żadnego alkoholu, żadnego papierosa w życiu i tak dalej. A więc to wszystko wpływa na mnie. O tym będziemy jeszcze mówili dzisiaj po południu. O zdrowiu ciała i ducha. A więc jeżeli tak, no to mam 60 parę lat i chce mi się żyć i chce mi się kochać i jest dla mnie jasne, że istnieje Pan Bóg, że jestem kochany, że mogę coraz bardziej kochać, że są ludzie, którzy kochają, no to idziemy i żyjemy. A jeżeli ktoś ma zupełnie inną historię, przez 9 miesięcy w mamusi brzuszku był czy była bombardowana mamusi lękami, niepokojami, jeszcze może zatruwana złą żywnością czy alkoholem mamusi, po porodzie nieprzyjęty z entuzjazmem, z czułością, z delikatnym tonem głosu, potem zakochany w rodzicach, a rodzice nie odwzajemniali się jakąś wielką, czułą, serdeczną miłością, tworzeniem poczucia bezpieczeństwa, potem może krzywdzony przez bliskich, bo tata na przykład uzależniony, bo rodzice się zdradzający, bo coś tam, już mówię o skrajnych przypadkach, albo krzywdzony w przedszkolu, wyśmiewany, albo w podstawówce, albo wciągnięta w złe grupy rówieśnicze, albo w uzależnienia, no to się życie odechciewa. I wtedy albo się chowam przed światem, może i przed Bogiem i samym sobą, albo sobie wymyślam życie na zasadzie egoistycznego singla, bo na przykład mama, tata mieli wiele problemów i próbowali mnie przekupywać i zamiast kochać i wymagać, to mnie rozpieścili. Ja się dałem rozpieścić, no i teraz sam siebie rozpieszczam, no to będzie katastrofa. Więc teraz mam nadzieję, że jeszcze lepiej niż dotąd rozumiecie, dlaczego samotność jest zła, bo nie jestem wtedy podobny do Boga. Nawet Bóg sobie nie może pozwolić na samotność. Jest wspólnotą kochających się osób. Jakie są formy samotności? Powtórzę, wtedy, kiedy nie dorastam do małżeństwa i rodziny, albo wtedy, kiedy jestem tak poraniony, że się boję małżeństwa, rodziny, czy w ogóle wielkiej miłości bliźniego. Albo mam wręcz diabelski pomysł na to, że będę żył kosztem innych, egoistycznie, wygodnisko i tak dalej. I na to, do której postawy jest mi spontanicznie bliżej, no to na to ma wpływ cała moja historia życiowa od poczęcia, a mówiąc ściśle, jak wspomniałem, od 3 miesiące przed moim poczęciem, bo wtedy tatuś zaczął przygotowywać plemnik, którego, mówiąc tak nieładnie, jakość już zaczyna określać moją sytuację życiową. To teraz troszeczkę go przedłużyłem. To teraz pani Maria powie, jak będzie wyglądała przerwa i ojciec Roman też coś powie, jak będzie chciał. I spotykamy się po przerwie i ciągniemy dalej ten wątek od samotności do małżeństwa i rodziny. Dziękuję wam za skupienie.
Dziękujemy księdzu bardzo za tą prelekcję. Moi drodzy, mamy dokładnie pół godziny, czyli 5:55 się tu spotykamy. Tak. Tu będą zaraz drzwi otwarte jeszcze jedne. Czy zaczęła się duża msza na szczycie? Nie będzie. Tak, czyli będzie już luźniej. Toalety mamy na lewo. No, ale będzie luźniej niż gdyby leśnicy tu byli, nie? I też są do domu pielgrzyma, jak wyjdziecie tam na kawę szukać czy herbaty, żeby się obudzić, to tam jeszcze są duże toalety, tam są największe skupisko toalet, ale też jak wyjdziecie przez tą bramę na prawo, to tam macie żabki, kawiarnię i kawa, bo mamy tylko pół godziny. I pamiętajcie, identyfikatory i to, co wam mówiłam, nie ma powołania do samotności, szukamy męża, żony.